Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o świętym Janie Pawle II. Oczywiście odniosę się do kilku dosyć istotnych dla mnie momentów. Także chciałbym trochę pokazać także takich, powiedziałbym, smaczków dotyczących jego osoby. Ale zanim szczegółowo sobie to omówimy, przede wszystkim chciałbym pokazać, kto w ogóle może być świętym, ponieważ co jakiś czas emitowany jest odcinek o świętych i błogosławionych, które próbuję w jakiś sposób przygotować, raz wyjdzie mi to lepiej, raz gorzej, natomiast tę wiedzę także trzeba sobie uporządkować. Widziałem lęk niektórych osób w komentarzach o to, że współcześni pseudocharyzmatycy, których imion i nazwisk nie podam, jakby niektórzy pewnie bardzo chcieli, żebym podał, że oni zostaną ogłoszonymi świętymi. Posłuchajcie, na szczęście nie jest to takie proste. Jeśli chodzi o samego Jana Pawła II, ja jestem tym pokoleniem, które tak naprawdę w ogóle go nie znało. Znaczy, kojarzę, że był, non-stop słyszałem tylko kremówki to, kremówki tamto, kremówki fajne. Ja jako młody człowiek, kiedy słyszę o tym od starszych osób, że Jan Paweł II jadł kremówki, no to sobie myślę, no ale co w tym szczególnego? Przecież każdy jadł kremówkę, albo chociaż każdy próbował. No niektórym smakują, niektórzy nie. I co, i to jest powód do tego, żeby kogoś ogłosić świętym? Co w tym wyjątkowego? Więc trzeba nauczyć się też mówić o tym człowieku w sposób i to, co tak naprawdę chciał nam przekazać. Zresztą on sam mówił, wy mnie nie bijcie braw, wy mnie nie klaszcie, wy mnie po prostu słuchajcie. I wiele osób, które zachwyca się wręcz Janem Pawłem II, zachwyca się, wiecie, rzeczami, które tak naprawdę robi każdy człowiek, nie zna w ogóle jego nauczania. Nie wie, co ten człowiek chciał przekazać. Nie wie, jak chciał podprowadzić Kościół w czasach, w których on żył. Dlatego posłuchajcie zatem, kto i na jakich zasadach w Kościele może zostać ogłoszony świętym albo błogosławionym. Pozwolę sobie przeczytać cztery punkty, które przygotowałem, po to, żeby tutaj nie uronić ani jednego słowa, może wydawać się to wyjątkowo ważne. Pierwszy i podstawowy to stwierdzenie, że przyszły święty już cieszy się opinią świętości. Papież Benedykt XVI w swoim dziele o beatyfikacji sług bożych i kanonizacji błogosławionych wyliczył aż 7 cnót, które mogą być uznane w procesie za wystarczające do beatyfikacji lub kanonizacji. Drugi warunek to wykazanie, że beatyfikacja wniesie znaczący wkład w rozwój Kościoła i wiary. To oznacza mniej więcej tyle, że nowy święty ma być ponadczasowym wzorem do naśladowania dla ludzi. Czyli niezależnie od tego, czy żył 500 lat temu, czy żyje teraz, czy żył 1000 lat temu, ten człowiek musi być aktualny non-stop. Czyli można go naśladować bez obawy, żadnej obawy, ponieważ mieli w sobie cnoty, choć dzisiaj w ogóle to słowo jest strasznie kojarzone. Pozwolę sobie na określenie, niestety bardzo brzydkie, ale żeby pokazać, jak wielu ludzi w ogóle kojarzy cnoty, że to jest obśmiewane wręcz, a zachęcam do tego, żeby znaleźć w odpowiednich źródłach, w kateizmie Kościoła, albo po prostu w internecie, czym są cnoty. Ponieważ ja kojarzę na przykład z mojego podwórka, z domu rodzinnego, to jak na przykład jeden z nauczycieli kiedyś mówił do chłopaków, to był nauczyciel WF-u, który mówił, o nie bądź taka cnotka, nie wydymka. Wiecie, jak ja byłem przerażony tym, jak ja zrozumiałem, że cnoty to jest tak piękna rzecz, a tutaj nagle mamy tak obleśne, wulgarne określenie. Czyli widzicie, my nawet nie potrafimy posługiwać się słowami, które mogłyby nas odpowiednio podprowadzić pod świętość. W ogóle świętość kojarzy się jako coś tak oderwanego od rzeczywistości. To co ja mam wiecznie śpiewać Alleluja w niebie? No to co to za świętość? No to świętość to znaczy, że ja nie mogę się normalnie bawić, cieszyć i być normalnym człowiekiem. Jeżeli komuś świętość kojarzy się z tym, że to jest człowiek idealny, no to nie jest świętość. Nie, świętość to nie znaczy idealne. Świętość to człowiek, który także popełnia błędy. I nieraz chcielibyśmy i chyba wymagamy nawet, na przykład od Jana Pawła II, żeby to był człowiek, który nie popełnił żadnych błędów. Popełnił błędy. Mało tego, popełnił dużo błędów. Był tylko człowiekiem. Natomiast spełnił pełne wymagania. Teraz jest zresztą też głośno o tym zapowiedzi filmów Sekielskiego, że powstanie właśnie to, że Jan Paweł II wiedział tyle o pedofilii. I ja tego nie wiem. Filmu jeszcze nie widziałem, bo przecież nie powstał. Więc dopiero wtedy będę mógł w jakiś sposób się do tego odnieść. Natomiast jeżeli oczekujemy, że człowiek święty to taki, który nie popełnił błędów, to takiego nie znajdziemy. Jezus, tak. Ale to się kończy lista. Maryja, o. I tu się kończy lista. Natomiast, żeby też pewne rzeczy pokazać, no, ktoś może powiedzieć, ale na przykład Popiełuszko palił bardzo dużo papierosów, a został świętych, więc ja też będę palił papierosy i wtedy świętym zostanę. Nie, no ale oni godziny spędzili na adoracji. No to tu trzeba też podkreślić pewne rzeczy. Czyli mieli w sobie wielkie pragnienie Boga. I w tym wielkim pragnieniu odkrywali w sobie takie rzeczy, które są warte do naśladowania, nawet jeśli minęło 1000 lat od ich śmierci. Jaki jest punkt trzeci? Jest to zbadanie, czy za wstawiennictwem danej osoby Bóg udziela jakichś szczególnych łask. Tu bada się cuda uczynione za wstawiennictwem nowego świętego. Cuda muszą być potwierdzone. Czyli nie wystarczy opinia sąsiadki, która powiedziała, że na jakimś spotkaniu gdzieś tam jakiś ksiądz ją uzdrowił. To tak nie działa. To musi być bardzo konkretne. Nieraz w komentarzach pod którymś kiedyś z filmików usłyszałem taką rzecz, ale w innych religiach też zdarzają się przecież nieustannie uzdrowienia i cuda i tak dalej. I ja wtedy mówię, no dobrze, no to w takim razie pokaż mi źródło gdzie, w której religii, konkretnie mi pokaż. I tu się kończy dyskusja. Nikt nie jest w stanie pokazać mi jakichś cudów, o których ja oczywiście mówię, w ogóle w definicji czym jest cud, nikt nie jest w stanie mi pokazać źródła. To są tylko slogany, które nieustannie się powtarza. Jedna z osób w komentarzach napisała, bo jakiś tam Hindus nie jadł przed 40 dni. A co to w tym wielkiego? To nie jest cud. To jest odpowiednie przygotowanie organizmu do tego, żeby był w stanie wytrzymać. Teoretycznie organizm nie jest w stanie wytrzymać więcej niż 14 dni. Ale lekarze niektórzy pokazują, że post Jezusa 40-dniowy jest realny. Jest to możliwe, kiedy organizm będzie pod kontrolą lekarza, kiedy będzie odpowiednio przygotowany. Ja mówię o cudach. Ja mówię o czymś tak konkretnym, że czego nie da się wytłumaczyć w ogóle w świecie nauki. Ja nie mówię o rzeczach, które można wytłumaczyć. Mało tego, taki proces cudu, to nie jest tak, że to badają, wiecie, księża, którzy są już odpowiednio ukierunkowani, bo chcą znaleźć konkretny cud i chcą się go doszukać. To tak nie działa. To przede wszystkim mają być ludzie, którzy wręcz są sceptyczni, albo najlepiej, żeby byli niewierzący, ponieważ oni będą wiarygodni w tym potwierdzeniu. Czyli powiedzą, niestety, nauka nie potrafi tutaj tego wyjaśnić. Zatem możemy powiedzieć, chyba mamy do czynienia z cudem. A dalej jest jeszcze szereg innych badań. I ostatni, czwarty punkt. Do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego potrzebne jest potwierdzenie, że ludzie modlą się za jego wstawiennictwem, za wstawiennictwem danego świętego. Musi upłynąć co najmniej 5 lat. Czyli na przykład, załóżmy, że taki ksiądz Michał umrze i moi parafianie będą przez 5 lat modlić się nie za mnie. Uwaga, nie za mnie, do mnie. Widzicie, jakie to jest trudne w przestawieniu myślenia? Czyli będą się modlić do mnie, prosząc mnie o łaski, bo są absolutnie przekonani, że ja już jestem w niebie, że jestem zbawiony i już proszą o to, żebym ja udzielał im potrzebnych łask, prosząc Pana Boga oczywiście, bo to nie ja będę udzielał. Czyli wyobrażacie sobie, jakiej trzeba mieć pewności, że dany człowiek jest już święty za życia, że on jest na pewno zbawiony? Bodajże były tylko dwa takie przypadki, w których to ten ostatni punkt został skrócony, czyli że nie trzeba było 5 lat. Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II. Sposób myślenia Jana Pawła II, sposób tego, w jaki sposób chciał też poprowadzić Kościół katolicki, pokazuje tak naprawdę, jak mocno był naznaczony przeszłością, w jakich czasach się wychował, jak mocno, użyję tego określenia, został przeorany przez życie. Jest to bardzo ważne określenie, ponieważ kiedy miał 9 lat, umarła mu mama. I w jakiś sposób też próbował się oczywiście odnaleźć w tej rzeczywistości. Później, 3 lata później po śmierci mamy, umarł jego brat Edmund. Kiedy miał 21 lat, umarł jego tata. Więc widzicie, opuścili go wszyscy, których kochał. Co dla mnie ważne, kiedy wspominam Jana Pawła II, z tego, co próbowałem odnaleźć, jest jedna z jego wypowiedzi. Ja nie potrafiłem już tego znaleźć, ponieważ to szukałem dawno temu. A mianowicie, kiedy już był starszym człowiekiem, kiedy siedział już na stolicy Piotrowej, w jednym ze swoich kazań nagle zawiesił się, tak jakby chciał zebrać myśli i coś przekazać ważnego. I nagle przerwał swoje kazanie, czyli to, co mówił, wiecie, z takiego też naukowego punktu widzenia, i nagle mówi tak. Pamiętam, że kiedy jako mały Karolek szedłem do łazienki po korytarzu, zobaczyłem, że u mojego taty jest zapalone światło. Były lekko uchylone drzwi. Zajrzałem wtedy do pokoju i zobaczyłem, że mój tata klęczy przy łóżku i się modli. Zawiesił się jeszcze raz. Mój tata klęczał przy łóżku i się modlił. A to oznacza, że on wierzy w Boga. I wiecie, że ja wtedy do końca jeszcze nie rozumiałem wielu rzeczy, ale uświadomiłem sobie, że jeżeli mój tata klęczy, a nie uklęknąłby przed byle kim. I wtedy pierwszy raz uwierzyłem w Pana Boga. I ten obraz, mówi Jan Paweł II, towarzyszył mi przez całe życie. Mój tata, który klęczał przy łóżku i modlił się do Pana Boga. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ niejednokrotnie dzieci w dzisiejszych czasach nie mają takiego przykładu. Nie mają pokazane to, że rodzic się modli. One tego nie widzą. Mają ukierunkowane jakoś myślenie. Natomiast bardzo ciężko jest doświadczyć Pana Boga, kiedy nikt go nigdy nie pokazał. To już musi być wielka łaska, naprawdę wielka łaska. Posługa Jana Pawła II na stolicy świętego Piotra w Rzymie trwała prawie 27 lat. Był pierwszym biskupem Rzymu, uwaga, nie Włochem, i to było od 1522 roku. Wyobrażacie sobie, że pierwszy raz ktoś, kto w ogóle zmienił historię, był człowiekiem, który nagle zaczął podróżować po całym świecie. Człowiekiem, który, na przykład jego pierwsza pielgrzymka, co też ciekawe, nie była do Polski. Jego pierwsza pielgrzymka to była pielgrzymka do Meksyku, do kraju, który był tak komunistyczny, że nawet prawo było takie, że księża nie mogą chodzić w sutannie. Za to były więzienia, za to były kary. Co więcej, komuna była tam tak głęboka i odnalazłem fragment, to też można sobie w internecie też poszukać. Pokochałem Jana Pawła II właśnie za to, co za chwilę powiem. A mianowicie, oczywiście rząd tamtejszy robił utrudnienia, żeby nikt nie przyszedł na mszę świętą. Ale musieli też zmienić prawo. Musieli zmienić prawo, ponieważ to nie zwykły ksiądz jakiś przyjedzie, bo dostał zgodę na to, żeby przyjechać i poprowadzić dla kilku osób, powiedzmy, jakieś tam spotkanie, ale musieli zmienić prawo na to, żeby ktoś mógł chodzić w sutannie, ponieważ z automatu powinni by go aresztować. Ale był urzędnikiem, przecież był urzędnikiem Watykanu. W związku z tym zmienili prawo, co więcej, na mszę świętą i na to spotkanie przyszło milion wiernych. Wyobrażacie sobie? Ludzie nagle przestali się bać. Duch Święty tak mocno zaczął działać, że ci ludzie przyszli właśnie na spotkanie z kimś, kto miał być takim powiewem świeżego powietrza. Kimś, kto ma pozmieniać pewne rzeczy. Natomiast cały pierwszy sektor usiedli w opaskach czerwonych, ludzie, przedstawicieli komuny, ludzie, cała ich rodzina, wszyscy, którzy, wiecie, cały pierwszy sektor zajęli. I kiedy Jan Paweł II mówił kazanie, oni wszyscy buczeli, przeszkadzali mu, krzyczeli, wyśmiewali się głośno, tak, żeby on nie mógł się skupić i żeby była widoczna jasna pogarda, że przychodzi jakiś gość, ale on nie jest mile widziany w tym kraju. I co zrobił wtedy Jan Paweł II? Bardzo wysoko podniósł pastorał, ale to tak wysoko, że to wyglądało wręcz nienaturalnie. I na cały głos krzyknął silencio. I tak jakby Duch Święty mocno uderzył w tych wszystkich urzędników, w tych wszystkich komuchów. I oni nagle byli cicho. Do końca mszy nie wypowiedzieli ani jednego słowa. Byli w takim szoku, że jeden człowiek odważył się przeciwstawić całemu złu, jakim była komuna. Jeden człowiek odważył się pokazać, że on ich się nie boi. To jest działanie Boga w życiu tego konkretnego człowieka, czyli Jana Pawła II. I od tego momentu zaczęła się właśnie jego mocna osobowość. To, co chciał przedstawić Kościołowi. To, co chciał zostawić w Kościele. To, jak chciał przeprowadzić Kościół. Lubię też odnosić się czasami do pewnych faktów, do pewnych cyfr, tak jak na przykład było to w przypadku odcinku o świętym Maksymilianie Marii Kolbem. Uwaga, biskupem został w wieku 38 lat. Czy ja już próbuję sobie to wyobrazić? Ja mam teraz 32 lata, że za 6 lat miałbym zostać biskupem. Jak ja ledwo co uczę się swojego kapłaństwa, chciałbym ludzi podprowadzić jak najbardziej do Pana Boga, a widzę, ile błędów popełniam. Czyli za 6 lat miałbym teoretycznie zostać biskupem. Nie do wykonania. Kolejna rzecz. Arcybiskupem został 5 lat później, by wreszcie w wieku 47 lat otrzymać nominację kardynalską. 111-osobowe konklawe wybrało 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na 264 papieża. W tak młodym wieku został papieżem. Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi i świętymi więcej osób, aniżeli wszyscy jego poprzednicy razem wzięci. ponieważ on uważał, że do świętości powołany jest każdy. Ogłosił 1343 błogosławionych, 482 świętych. Papież beatyfikował 154 osoby z Polski oraz 11 ogłosił świętymi. Co więcej, dla wielu był niewygodny. Stąd przecież mamy nawet taką informację, że Ali Akcja, wynajęty człowiek, miał dokonać zamachu na niego. Strzelił trzykrotnie o godzinie 17:19. Co więcej, to zdecydowało o wielkim kulcie, jakim Jan Paweł II otaczał Matkę Bożą Fatimską i jego orędzie. Ponieważ objawienia właśnie Matki Bożej następowały o tej godzinie. Za każdym razem o tej godzinie. Co więcej, wielkość tego człowieka pokazuje też, że w momencie, kiedy został postrzelony trzykrotnie, z różnych też informacji, świadków, którzy byli akurat najbliżej, powiedzieli, że już wtedy zawierzył siebie Matce Bożej. Z automatu, pierwsza myśl, zawierzenie Matce Bożej, co więcej, od razu przebaczył właśnie swojemu oprawcy. Czyli temu, który próbował zmienić los historii Kościoła, temu, który był niewygodny, który próbował usunąć niewygodnego świadka. Po wielu latach zresztą spotkał się także z nim w więzieniu. Niewątpliwie Jan Paweł II jest kojarzony przez wielu jako człowiek wielkiego poczucia humoru. I ja właśnie o tym chciałbym też do tego się odnieść, ponieważ wyjątkowo cenię sobie poczucie humoru o ludzi. Poczucie humoru jest przecież przejawem inteligencji, a tego nie brakowało u tak wielkiego świętego. Na przykład na pytanie, kiedy ktoś spróbował, wiecie, trochę wynieść tego, co się dzieje w Watykanie, pytali na przykład ludzie, ilu księży pracuje w Kurii Rzymskiej? On się uśmiechał i odpowiadał, no pewnie połowa. Ja bardzo lubię sobie takie delikatne złośliwości, kiedy pokazuję też pewne rzeczy. Na pytanie na przykład o to, jak się czuje teraz ojciec Jan Paweł II, on powiedział, nie wiem, przecież nie czytałem jeszcze porannych gazet, więc skąd mam wiedzieć, jak mam się czuć? Nie? Czyli takie drobne zdania, które także budowały jego osobę. To, co wielu oczywiście mówi, tak, o kremówkach, tak, które na początku w jakiś sposób próbowałem tutaj przekreślić. To też składowało się na jego osobę. To też próbowało pokazać pewne rzeczy. Kiedy był jeszcze młodym przecież papieżem, bo 58 lat to jednak bardzo młody człowiek, jak na tak ważne stanowisko, które można piastować w Kościele, najważniejsze, na taką odpowiedzialność. Ja sobie nawet wyobrażam, bo ktoś kiedyś zadał mi takie pytanie z moim kanałem. Co by było, gdybym na przykład miał 2 miliony subskrypcji? I powiedziałem jasną rzecz. Nie chciałbym. Nie chciałbym, dlatego że byłbym wręcz przerażony odpowiedzialnością, która na mnie ciąży. Czyli jestem odpowiedzialny za 2 miliony dusz. Wyobrażacie sobie to, że ktoś nagle w tak młodym wieku, w wieku 58 lat, jest odpowiedzialny za cały Kościół katolicki. Natomiast miał także takie swoje bardzo ciekawe podejście, ponieważ nieraz wymykał się gwardii papieskiej. Wymykał się, żeby też poznać swoje miasto, żeby poznać ten Rzym, żeby poznać Watykan, żeby poznać ludzi, którzy tam mieszkają. I kiedy wychodził w tych swoich słynnych butach od Prady, tych czerwonych butach, wiecie, jak marzyłbym, żeby w Kościele to wróciło. Wróciła ta piękna tradycja butów od Prady, a nie te czarne, które są teraz. Aż się gotuję, kiedy słyszę takie rzeczy. Kocham taką drobną też tradycję przez małe te, może tak bym to ujął. Natomiast kiedy wychodził, okazało się, że niemalże zawsze, kiedy wymykał się w taki sposób, wracał bez butów. Nie dlatego, że ktoś go okradł, tylko on wręcz oddawał po prostu swoje buty. Siostry zakonne, które się nim opiekowały, mówiły o tym, że nie wolno było temu człowiekowi kupić nowej koszuli, ponieważ on z automatu ją oddawał, niezależnie od tego komu. A tak typowy mężczyzna nie wiedział, co ma w szafie. W związku z tym siostry musiały prać kilkakrotnie nową koszulę, później delikatnie gnieść. Mówiły, ojcze, proszę zobaczyć, to jest właśnie ta koszula ojca ulubiona. A on się uśmiechał, to mówi, właśnie tak, poznaję, bardzo lubię w niej chodzić. Nie? Czyli typowy taki mężczyzna, który też, o którego też w jakiś sposób trzeba było się troszczyć. Natomiast niesamowite jest to też i poczucie humoru, jego dojrzałość, to, że miał też zdrowy dystans do siebie. Myślę, że to też jest kluczowe. Kiedyś jeden z księży, który prowadził w mojej parafii na Tarchominie rekolekcje, powiedział wyjątkową rzecz, że był kiedyś na dniach skupienia, w których uczestniczył też właśnie Jan Paweł II. Nie pamiętam szczegółów, czy to było tak, że on prowadził te rekolekcje, czy uczestniczył po prostu, ale Któregoś wieczoru ksiądz doszedł do wniosku, że niestety dzień był tak napięty, że nie zdążył nadrobić modlitwy brewiarzowej, czyli modlitwy psalmami, między innymi psalmami. Nie zdążył jej nadrobić, więc wieczorem, pod koniec, stwierdził, że pójdzie sobie do kaplicy i się pomodli. Modlitwa brewiarzowa cała, powiedzmy, trwa 45 minut do godziny, jeżeli ktoś stara się pomodlić, a nie tylko odklepać, bo to jest ważne określenie, pomodlić danymi psalmami. No więc usiadł sobie tam z tyłu kaplicy, było ciemno, on miał taką delikatną latareczkę i w pewnym momencie wszedł Jan Paweł II do kaplicy. Ten ksiądz mówi, nagle siedział cicho, bo nie wiedział, jak się zachować. Jan Paweł II po prostu sobie uklęknął i nagle księdzu przyszła taka myśl, wiem, co zrobię, przetrzymam go. Ja pokażę, że ja też jestem pobożny ksiądz. I zaczął mówić cały brewiarz. Minęło, powiedzmy, godzina. Patrzy, Jan Paweł II nawet nie drgnął, po prostu się modli, złożone ręce, gdzieś tam zatopiony wzrok przed siebie, utkwiony w tabernakulum, po czym mówi, dobrze, ksiądz sobie myśli, to ja różaniec mówię. Zmówił cały różaniec, a Jan Paweł II nawet nie drgnął. Mówi, zrobił jeszcze może medytację słowem, spróbował, Jan Paweł II nie drgnął. I tak kombinował, próbował przedłużyć, aż w końcu już nie wytrzymał, bo był tak zmęczony, poszedł spać. Okazało się, że Jan Paweł II całą noc był na modlitwie. A to jest wielkie podobieństwo do tego, jak Jezus przeżywał pewne rzeczy. Czyli w ciągu dnia nauczał, całe noce nieraz spędzał na modlitwie i dopiero później znowu wracał do nauczania. Wyjątkowe. Próbowałem nieraz, nawet prosiłem Pana Boga, Panie Boże, to weź w jakiś sposób, na przykład obudź mnie o trzeciej, czwartej, ja wtedy, wiesz, Panie Boże, no uklęknę, będę się modlił. W życiu nie daję rady. Są szczere chęci, ale ciało odmawia posłuszeństwa. Więc to też pokazuje, jak wyjątkowo ten człowiek był zdyscyplinowany, w jaki sposób był człowiekiem modlitwy, jak próbował przekazać też pewne rzeczy. W Radzyminie, skąd pochodzę, i tutaj oczywiście pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radzymina, jest sanktuarium Jana Pawła II. Za jego wstawiennictwem, z tego co wiem od księży, dzieją się wspaniałe rzeczy. Myślę, że nawet ośmielę się powiedzieć cuda, uzdrowienia. Jest bardzo aktywnym świętym, też znanym oczywiście w Polsce przez chyba wszystkich, zresztą nie tylko w Polsce, ale myślę, że więcej do powiedzenia mieliby księża, którzy posługują w tamtej parafii, sanktuarium Jana Pawła II w Radzyminie. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Powstało, bo myślę, że to jest ważne, wielu odnosi się do tego, że był uśmiechnięty, że był takim sympatycznym dziadkiem. Wielu mówi właśnie o tych kremówkach. Natomiast ten człowiek, za jego czasów powstało aż 14 encyklik i 14 adhortacji. Kto zna jego nauczanie? Kto próbował przeczytać te nauczanie? Dlatego na początku powiedziałem słowa Jana Pawła II. Wy mi nie klaszczcie. Wy mi nie bijcie braw, wy mnie słuchajcie, to co mam do przekazania. Gdybyśmy faktycznie w dzisiejszych czasach chcieli podtrzymywać dziedzictwo świętego Jana Pawła II, to przede wszystkim zakazalibyśmy na przykład aborcji. To był człowiek, który bardzo mocno o to walczył. A wielu nawet polityków próbuje w dzisiejszych czasach wycierać sobie nim twarz. Czyli na przykład mówi, gdyby Jan Paweł II dzisiaj żył, to na pewno popierałby to, co mam do powiedzenia. Nie, wątpię, naprawdę wątpię. To był człowiek, który zupełnie żył na innym poziomie. To był człowiek, który przede wszystkim próbował walczyć o to, czego Bóg od nas oczekuje. Jeżeli chcielibyśmy podtrzymać jego dziedzictwo, to powinniśmy zacząć także od jego nauczania. Pozwolę sobie przeczytać tylko kilka nazw encyklik, natomiast chcę, żebyście, kochani, naprawdę spróbowali sięgnąć do tego, do jego nauczania. Oczywiście większość z nich powstało także w ścisłej współpracy z Józefem Ratzingerem. Jan Paweł II bardzo często tylko składał podpis, tak bym może to ujął. To jest może też taki skrót myślowy. Widać, które encykliki pisał Jan Paweł II, widać, które Benedykt XVI. Natomiast pozwolę sobie zerknąć też do kartki. Encykliki. Redemptor hominis, czyli odkupiciel człowieka. Wyjątkowo ważna, potrzebna. Spróbujcie. Ale uprzedzam, to nie jest coś, co się czyta tak po prostu, żeby przeczytać od deski do deski. Potrzeba na to długiego czasu, potrzeba usiąść, przemyśleć. Nie jest to łatwa lektura. Divies in misericordia, czyli o Bożym miłosierdziu. Czyli to, gdzie próbował pokazać, czym jest Boże miłosierdzie. A nie to, że ja będę sobie robił wszystko, cokolwiek chcę, przecież Bóg jest miłosierny i mi przebaczy. A to tak nie działa. Bóg też jest sprawiedliwy. O czym mówiłem w innych odcinkach. Laborem exercens, czyli o pracy ludzkiej. czyli o tym, na jakich zasadach katolik może na przykład podejmować pracę, czyli gdzie może pracować, a gdzie nie może pracować. Wyobrażacie sobie? To jest oficjalne nauczanie Kościoła, nie jakieś tam kazanie, tylko właśnie encyklika, która próbuje wprowadzić ludzi w odpowiedni nurt myśleniowy. Dominum et vivificantem, czyli o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Nie o jakichś bliżej nieokreślonych zaśnięciach w Duchu Świętym, którego ludzie tak poszukują, jeżdżąc od parafii do parafii, od mszy o uzdrowienie do mszy o uzdrowienie, ale właśnie to warto przeczytać, żeby rozumieć pewne rzeczy. Mamy na przykład Evangelium Vitae o nienaruszalności i wartości życia ludzkiego, czyli to, co wspomniałem o aborcji. Fides et ratio, czyli ci, którzy mówią, wiara katolicka jest nienaukowa. No nie, Jan Paweł II powiedział wprost, wiara i rozum. I to trzeba ze sobą połączyć. I kiedy to będzie połączone, dopiero człowiek będzie miał pełnię, będzie potrafił poznać prawdę i dopiero ta prawda go wyzwoli. Oczywiście warto, jeżeli ktoś ma takich znajomych, czyli ludzi, którzy sprzeciwiają się, mówią, że Kościół sprzeciwia się nauce, niech przeczytają to. Fides et ratio. I wtedy dopiero wrócimy do rozmowy. Zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali też w komentarzach napisać, z czym Wam się kojarzy osoba Jana Pawła II. Co uważacie za dobre we współczesnym nauczaniu księży, którzy próbują na przykład o nim mówić? Co uważacie za niepotrzebne? Nawet i to, co wspomniałem o papieskich kremówkach. No jeśli uważacie, że przesadzam, że to było niepotrzebne, że przecież to jest najważniejsze w jego całym nauczaniu i prawie 27-letnim pontyfikacie kremówki, proszę, no macie prawo do takiego zdania. Ja tego nie neguję, bo dla każdego coś innego może podprowadzić do Boga. A my przecież wspólnie mamy do Pana Boga dążyć. Mamy mieć pragnienie nieba. Mamy mieć pragnienie, mamy przede wszystkim podejmować takie decyzje, żeby być zbawionymi. I myślę, że tego chce nas nauczyć Jan Paweł II w swoich encyklikach. Nie myślę, jestem przekonany. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.